Drodzy słuchacze, mea culpa, bije się w pierś. Ostatnio przy nagrywaniu wszystko mi się kompletnie pokasowało. To znaczy wyładował mi się telefon.
Tak, bo Kamil nagrywa swoją część na telefon. A dzisiaj nagrywamy bardzo późnym wieczorem. Także ciekawie. Ciekawie się zapowiada, zobaczymy jak nam będzie szło, jak nasze mózgi pracują o północy podczas nagrywania.
Tak, mamy taką dynamikę teraz do spania, także może tak. To będzie podcast do spania.
Może powinniśmy im czytać bajki na dobranoc dzisiaj.
Może.
W każdym razie tak, odcinek ten jest inny niż ten, który nagraliśmy ostatnim razem, bo stwierdziliśmy, że chyba byśmy zasnęli, gdybyśmy drugi raz mieli gadać o tym samym i powtarzać te same żarty i już nie byłoby tak śmiesznie.
Dokładnie. To wszystko jest na żywo. U nas przynajmniej. No dobra, to z tej strony Marysia i Kamil z podcastu Couple Mode On.
Hejka.
No i jest też gdzieś Tosia oczywiście.
Wiadomo.
Bo jak żeby inaczej. No i dziś mamy temat dla fanów Pokémon, czyli w sumie dla wszystkich, bo nie wiem jak można nie lubić Pokémonów.
Prawda.
Można? Można nie lubić?
Można. Nie wiem, na pewno są takie osoby.
Można, ale to jest smutne. Przemyślcie to.
To prawda.
Tak więc dziś będzie o Pokémonach, ale zanim będzie o Pokémonach, to będziemy sobie też oczywiście ten nasz stały segment prowadzić i zaczniemy od ciebie. Co tam u ciebie popkulturowego?
Ha, u mnie będzie trochę chaotycznie. Bo chcę powiedzieć o gierkach, które są dostępne na Netflixie.
Tego nikt... Nie wiem, czy ktokolwiek to zrobił, także jesteś pionierką.
Tak, chcę powiedzieć o gierkach, które są dostępne na Netflixie i o jednym bardzo fatalnym reality show. I słuchajcie, to się łączy. W każdym razie, nie wiem czy wiecie, czy już kiedyś wam się z tego spowiadałam, ale jednym z moich guilty pleasures jest oglądanie reality show. Różnych. Zazwyczaj nie są to produkcje wysokich lotów i zazwyczaj też niezbyt uczestnicy dostarczają taką rozrywkę, powiedziałabym, najniższego sortu.
Czyżbyś chciała powiedzieć, że te produkcje nie są intelektualnie stymulujące?
Nie są.
Wow.
Wręcz przeciwnie.
Wow.
W każdym razie ostatnio obejrzałam parę odcinków, bo niestety nie wytrzymałam więcej, co też dużo świadczy o jakości tej produkcji. Obejrzałam kilka odcinków wspaniałego reality show, które się nazywa Too Hot to Handle. Mhm. I żeby wam, słuchacze, oszczędzić radości oglądania tego, powiem wam, co tam się dzieje. Mianowicie zostali tam zaproszeni ludzie, bardzo ładni, ale niezbyt mądrzy, albo przynajmniej zachowujący się niezbyt mądro, bo rozumiem, że też niektórzy mogą sobie na przykład taką personę przyjąć w telewizji. W każdym razie zostali zaproszeni ci uczestnicy, oni zostali... usadzeni w takim przepięknym hotelu na przepięknej wyspie. No i zostało im powiedziane, że nie mogą ze sobą uprawiać seksu, nie mogą się masturbować, ani nie mogą się całować. Mhm. Bo dostali na start jakąś tam górę pieniędzy i za każdy taki akt te pieniądze będą im zabierane. No to żeby wygrać jak najwięcej pieniędzy, no to nie mogą robić takich rzeczy. Jak myślisz, czy byli w stanie przez 2 tygodnie ci ludzie ze sobą nie sypiać?
No, myślę, że może być problem z tym.
Tak, zdecydowanie. Ludzie w tym zaproszeni tam to byli wielcy miłośnicy przygodnego seksu i rzeczywiście nie uprawianie go przez 2 tygodnie stanowiło dla nich nie lada wyzwanie. Wow. Podobnie jak nie całowanie się.
Wow.
Więc jak możecie się domyślać, nie dzieje się tam za dużo mądrych rzeczy w tym reality show. I tak jak mówię, wytrzymałam tylko kilka odcinków, bo po pierwsze tam się nic nie działo. Mhm. Straszne nudy tam były. Ja nie wiem, to jest jakoś szalenie popularne, to ma kilka sezonów, zaraz wychodzi nowy sezon, ale straszne nudy się tam działy. Mhm. Niezbyt ci ludzie byli interesujący. I w ogóle bardzo to było słabe. Ale...
Mhm. Bo ja chciałem powiedzieć jedną rzecz do tego. Bo wiesz, no. Bo to może się rozkręca, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, że Parks and Recreation, pierwszy sezon jest taki sobie, a potem się rozkręca i w ogóle ma jakieś super, super oceny. Może tu tak jest?
Tak, ci ludzie siedzą i w drugim sezonie i czytają wybitne książki i sobie opowiadają o nich.
Tak.
Myślę, że to byłby plot twist, którego nikt by się nie spodziewał. Mhm. Ale myślę, że to niestety się nie wydarzy. W każdym razie, dzięki temu reality show, moją uwagę zwróciło coś tak wspaniałego jak gry na Netflixie. Są to gry mobilne, które się pobiera na telefon i jest tam gra, która się nazywa Too Hot to Handle.
Pokazywałaś mi to.
Tak. Zagrałam w to jakieś 3 minuty. Słuchajcie, bo to jest jedna z tych gier, które widzicie te takie, jak są fatalne reklamy, co wam się czasem wyświetlają, czy na Facebooku, czy na Instagramie, na TikToku, whatever. I są te takie reklamy, że są te postaci, które się nie ruszają i tylko mówią do siebie nawzajem jakieś kwestie i niby masz mieć podejmować dużo wyborów i wiadomo, wcielasz się w uczestnika tego programu. Strasznie to było nudne. Nie wiem, może po prostu ja nie jestem fanką gier, w których trzeba dużo czytać.
To akurat prawda.
Myślę, że akurat w przypadku tej gry nie do końca o to chodzi. Myślę, że to jest po prostu fatalna gra. Ale dzięki temu zaczęłam zwracać uwagę na inne tytuły, które możemy znaleźć na Netflixie i które może już rzeczywiście warto zagrać. I chciałam wam powiedzieć, drodzy słuchacze, że jak przebrniecie przez te fatalne mobilki, to może tam znajdziecie jakieś perełki. Jest tam mój ukochany Moonlighter i wiem, że też nasz kolega Bartek z Instagrama chyba grał właśnie w Moonlightera tego Netflixowego, albo przynajmniej wspominał o tym, że on tam jest na Netflixie. Jest ta gra Spiritfarer, która jest wspaniała i przekochana i wzruszająca i ma ślicznie wygląda i ma śliczną historię. Jest wersja mobilna eksplodujących kotków i możesz sobie pograć w eksplodujące kotki z obcymi ludźmi albo nawet ze znajomymi, jeżeli mają konto na Netflixie, więc jeżeli nie macie karcianej wersji, to zawsze można pograć w taki sposób. Więc rzeczywiście zaskakująco, tych tytułów takich mniejszych, może bardziej indyczych, trochę tam jest na tym Netflixie. Jest też na przykład Żółwie Ninja Shredder's Revenge.
Super.
Mobilna wersja.
Super.
Więc tak trochę śmiechem, żartem o tych grach na Netflixie, ale jak się pogrzebie, to można tam coś znaleźć. I rzeczywiście jeszcze dzisiaj przed nagraniem sobie tam patrzyłam. I jest też kilka tytułów, które nie znam, a które wyglądają bardzo sympatycznie i bardzo ładnie i właśnie tak indyczo. Więc myślę, że będę sobie to sprawdzała.
Super. I na koniec zrobisz dla nas przegląd.
Tak, no póki jeszcze mamy Netflixa, bo zastanawiamy się, czy z niego nie zrezygnować, to myślę, że sobie posprawdzam.
Ale myślę, że to fajna inicjatywa, jakby wiele osób się z tego śmiało, kiedy Netflix wprowadzał ten swój jakby taki gamingowy system, ale to chyba jest fajne, że jakby indyki są dostępne właśnie w takiej aplikacji, że można to w łatwy sposób sprawdzić. Dużo osób ma Netflixa, więc to jest super jakby, no.
Tak. No właśnie o tym mówię. Dużo osób płaci za tego Netflixa, przy okazji mogą sobie zagrać w Spiritfarera czy w Moonlightera. No to jest super, bo to są bardzo dobre gry.
Absolutnie.
Więc z jednej strony polecajka, z jednej strony trochę śmieszki, a myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo sobie posprawdzam też tytuły, których nie znam.
Spoko. Brzmi to dobrze. Brzmi to dobrze. To ja sprawdzę wtedy Apple Arcade.
Dobra.
Bo tam też są fajne rzeczy.
A, dobra.
A u mnie, w sumie nie wiem, o czym chciałbym opowiedzieć, bo trochę tego ostatnio było. Jakiś miałem taką dobrą passę, że skończyłem kilka gier, czy dokończyłem kilka gier. Ale chyba taka rzecz, która teraz najbardziej mnie przykuwa, poza tym, że wróciłem do Assassin's Creed Valhalla, nie wiem dlaczego, no, ale znowu się dobrze bawię. Więc może dokończę tą grę, może mi się uda. Okazuje się, że ja mam tam z 80 godzin już nabite.
Tak.
Z czego no z 75 było przed powrotem. Ale ja bym wolał jednak opowiedzieć o Wheel of Katamari, dlatego że me love Katamari. Bardzo, bardzo kocham Katamari. Wiesz, że kocham Katamari.
Wiem.
Wy też już wiecie, że kocham Katamari. Zwłaszcza Katamari Damacy, które wyszło pierwotnie na PlayStation 2. Nie wiem, czy wyszło w Europie, chyba nie, bo ja sprowadziłem specjalnie dla nas wersję japońską. Natomiast mamy też wersję reroll na Switcha, czyli taki remaster, żeby można było sobie na współczesnych platformach zagrać. To nie jest dostępne tylko i wyłącznie na Switcha. Wheel of Katamari to była kontynuacja na PlayStation 2, która też teraz wyszła w tej wersji reroll zremasterowanej. Ja bym chciał powiedzieć, że dla mnie Katamari to jest jedna z takich gier po prostu najprawdziwszych, najukochańszych, takich prototypowych gier, to znaczy ja się zawsze wspaniale bawię. To zabawa polega na tym, że toczymy kulę po świecie,
tak,
i do tej kuli przyczepiamy różne rzeczy, tak? Toczymy ją przez świat i tam, nie wiem, tu jakiś ołówek się przyczepi, tu jakaś gumka, potem coraz większe rzeczy, tu jakiś szczur, tu nie wiem, no jakaś gaśnica, to coś tam. Potem zaczynamy przyczepiać jeszcze większe rzeczy, nie wiem, rower, człowieka, później samochody, budynki. I właśnie na tym cała zabawa polega, że mamy limit czasowy i mamy do jakiegoś tam poziomu zwiększyć objętość naszej kuli. Brzmi to strasznie głupio. Ogólnie rzecz biorąc, grafika jest bardzo taka śmieszna, bardzo taka prosta, ale dla mnie to jest kwintesencja konsol właśnie w latach 2000. Te Wheel of Katamari wyszło chyba w 2005-2006 roku, w Europie na pewno później. I to jest dla mnie taka kwintesencja po prostu gier na konsolach, takiej po prostu czystej zabawy, robienia czegoś głupiego. Muzyka jest absolutnie przewspaniała w grach z serii Katamari. Jest absurdalnie, jest dziwnie, tam są dziwne postaci, to jest takie na wskroś japońskie, ale takie po prostu radosne. To jest w tym taka niesamowita radość w tym, że można toczyć tą kulkę po tym świecie i zwiększać coraz bardziej jej objętość. Nie wiem, no brzmi to dziwnie, ale jest naprawdę super.
Wiesz co, z jednej strony brzmi to dziwnie, a z drugiej strony wiele gier, zwłaszcza mobilnych, próbowało wykorzystywać ten koncept z Katamari. Tylko że żadna z tych gier nie jest Katamari po prostu.
No, dobrze powiedziane. Dobrze powiedziane. Myślę sobie, że jeśli szukacie czegoś, przy czym moglibyście się odstresować, to Wheel of Katamari albo Katamari Damacy Reroll, no to są naprawdę dobre strzały, dobre wybory, tak? Jakby zapewniam was, że będziecie się przy tym dobrze bawić, tylko no jakby nie podchodźcie do tego jak, nie wiem, jakiegoś fabularnego AAA, tylko podejdźcie do tego jako takiej arkadowej zabawy, która polega na tym, żeby no po prostu poszaleć, może zdobyć jak najlepszy wynik. Jest to świetne.
Mhm. Dobrze. To chyba przechodzimy do tematu odcinka.
Tak jest.
Dzisiaj porozmawiamy o naszych ulubionych Pokemonach.
Tak jest.
Ale żeby nie było nudno, to przygotowaliśmy kilka kategorii.
Tak.
Zobaczymy, na ile starczy nam czasu, ale przygotowaliśmy kilka kategorii, w których będziemy wybierać najlepsze Pokemony, najbardziej pasujące do danej kategorii. I niektóre kategorie są dziwne albo śmieszne, może zobaczymy. A niektóre są normalne i w ogóle mamy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i wy też.
No, chciałaś chyba powiedzieć nie tyle, co starczy nam czasu, co starczy nam sił.
To też, to prawda. Dlatego, żeby nie przedłużać, Kamilu.
Tak.
Najlepszy Pokemon na ligę.
Najlepszy Pokemon na ligę. To jest odwieczne pytanie każdego trenera. Ja mam swoje faworyty. To są Pokemony, które jakoś tak często wybieram gdzieś tam do swoich teamów. I na pewno tam byłby Charizard, na pewno tam byłby Dragonite, na pewno byłby to Lucario i byłby to Greninja. Mam bardzo duży soft spot taki do Lucario. Bardzo lubię tego Pokemona.
Mhm.
Bo jest pięściarzem z ogromną siłą. I wygląda jak jakiś taki egipski piesek.
Tak.
Greninja też wygląda bardzo tak awesome. No jak ninja.
Tak.
Ale pierwsza generacja mimo wszystko zawsze jak gram, to staram się mieć Charmandera, którego później ewoluuje w Charizarda, więc mój wybór to jest Charizard.
Dobrze. Ja chciałam na początku zrobić taki disclaimer,
tak,
że bardzo przepraszam naszych słuchaczy, ale możliwe, że większość Pokemonów, które wybiorę, będzie z pierwszej albo z drugiej generacji. Nie wszystkie, ale większość ogólnie w tych kategoriach, ponieważ no, ja mam duży soft spot, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą generację Pokemonów i je najbardziej kocham, więc wiadomo. W każdym razie nie wiem, co mam powiedzieć.
Okej.
Okay. Bo ja mam w notatkach zapisane Dragonite łamane na Charizard.
No. I którego wybierasz?
No, ja bym też wybrała Charizarda, szczerze mówiąc.
No, Charizard może mega ewoluować.
Tak, i jest w ogóle super ekstra, jest Charizardem. I zawsze się staram, no wiadomo, jak budujemy swoje party, no to się staramy, żeby tam był przynajmniej jeden Pokemon z każdego typu. No i wiadomo, że te ogniste Pokemony to są potężne i zawsze się staram, żeby jeden przynajmniej był w moim partii i jakoś tak się często składa, że to jest Charizard po prostu.
Mhm. No. Często też jest tak, że te ogniste Pokemony są takie najbardziej cool.
To prawda.
Jeżeli chodzi o ewolucję i w ogóle.
To prawda.
Dużo osób wybiera rzeczywiście ogniste startery. Co jest...
No, To jest inna dyskusja, dlaczego się wybiera ogniste startery.
Tak.
Bo, no wiadomo, no najciężej złapać ognistego Pokemona i one też są potężne i tak dalej. A jak pójdziesz w krzaki, to zaraz znajdziesz jakiegoś trawiastego czy coś tam. Mhm. Więc, no, ale tak.
A taki fun fact, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale pierwotnie tą ostateczną ewolucją Charmandera to właśnie miał być Dragonite.
Wiem. Wiem o tym. I nawet wygląda trochę jak taki Charmander.
Zdecydowanie.
Bardziej niż Charizard. Jest taki sympatyczny Dragonite.
Coś w tym jest.
A też go bardzo lubię i też jest bardzo potężny.
Tak. Dobra. Więc wspomnieliśmy o starterach.
Tak.
No i to chyba jest też całkiem logiczne, że powinniśmy wybrać sobie swojego ulubionego, może najlepszego startera, o tak... Bardzo subiektywnie.
Ładny segue zrobiłeś.
Tak. czaiłem się z nim.
Rozumiem. W każdym razie, kto śledzi nas na Instagramie, to myślę, że z łatwością zgadnie, jaki jest mój ulubiony starter. Ja bardzo lubię też inne startery, bardzo lubię Chikorita, bardzo lubię Piplupa, jest super i ma super nazwę, uważam, że jest przeurocza. Bardzo lubię tego Pokemona z tej najnowszej generacji, kotka Spirigatito. Jest super,
to
ale
prawda.
Przykro mi to powiedzieć, ale Bulbasaur ma specjalne miejsce w moim sercu. I Bulbasaur jest moim ulubionym Pokemonem w ogóle, nie tylko ulubionym starterem. I wiem, że wiele osób podziela moje zdanie.
Bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele.
Bo kiedyś robiliśmy na naszym Instagramie taką ankietę i generalnie Bulbasaur wygrał. Plan pierwotny był taki, że zrobimy całą serię drzewko głosowań, ale to nie miało sensu, bo większość odpowiedzi to był Bulbasaur. No bo spójrzcie na jego mostkę. Jest to super pociaszna mostka i Bulbasaur w ogóle jest strasznym słodziakiem i jest bardzo kochany. Wszystkie te startery z pierwszej generacji, ale ogólnie z większości generacji są dość urocze i kochane. Ta pierwsza forma. No ale Bulbasaur. Bulbasaur jest najwspanialszy na świecie, więc to zawsze mój głos. Jak jest Bulbasaur, to ja zawsze będę głosowała na Bulbasaura.
Ja jeszcze do niedawna myślę, że wybrałbym Charmandera. W ogóle jestem takiego zdania, że te Pokémony z Kanto, potem Johto, no i może jeszcze trzecia generacja, czyli Hoenn, mają taką najfajniejszą linię, jeżeli chodzi o tą ostateczną ewolucję. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, bo tam później...
Zgadzam się z tym.
Bo tam później jest naprawdę dziwnie.
To prawda.
Nie licząc tam odstępstw, nie? Bo wspomnieliśmy o Greninja chociażby.
Tak.
Ale tak ostatnio wróciłem i dokończyłem Ultra Moon. Mam taki efekt świeżości może, ale gdybym miał teraz wybrać ulubionego startera, to bym wybrał Litena. Tom, tom, tom.
Okej. Okay.
Tak, to jest ten starter z Alola. Naprawdę tak. z gry, za którą nie przepadamy, uważam, że jest jedną z najgorszych w serii.
Tak, też tak uważam.
I ma dużo beznadziejnych designów stworków.
Tak.
Ale Litten to jest super starter.
Tak.
I ma fajną ewolucję ostateczną. Dlatego go wybieram.
Dobrze.
Ale nie wiem, co bym wybrał za tydzień.
Jest to zaskoczenie. Jakby zdradziłeś Charmandera. Nie wiem, czy możemy dalej rozmawiać.
Ale nie mam figurki Charmandera, a mam za to figurkę Litena.
Masz.
No.
Ale to nie dlatego, że to jest twój ulubiony starter.
Ale już teraz dlatego.
Dobrze.
Dobrze. No więc następna kategoria. To jest dziwna kategoria. Kategoria najlepszy Pokémon do wzięcia na randkę, aby zaimponować drugiej osobie.
Dobrze. Myślę, że wszystko zależy od tego, z jaką osobą idziesz na randkę. Bo ja na przykład moim pierwszym wyborem był Eevee. No bo Eevee jest takim słodziakiem i jest taki kochany i taki śliczniusi i taki, wiesz, jak chcesz zabrać na randkę jakąś miłą dziewczynę albo miłego chłopaka, to bierzesz ze sobą Eevee i on się cieszy i go głaszcze pod bródką. Ale potem sobie na przykład pomyślałam, że Greninja wygląda jak taki totalnie wingman. Jakbyś zabrał go ze sobą na randkę, to totalnie pomagałby ci podrywać dziewczyny. On tak właśnie wygląda.
No, jest to ciekawe.
A na przykład, jeżeli chcesz zaimponować drugiej osobie taką swoją siłą i niezależnością i nie pokazywać się od tej soft strony i nie przychodzić z jakimś Eevee, który jest słodziakiem, to zawsze możesz zabrać ze sobą właśnie jakiegoś Charizarda. Albo Mewtwo, to już w ogóle symbol statusu, jak nie wiem, no bo jakby ciężko go dostać, nie? Więc wiesz, no jakby to zależy wszystko od tego, z jaką osobą idziesz na randkę. A jaki jest twój wybór?
Twoje wybory są takie skrojone pod randkę z mężczyzną, tak sobie myślę.
Dlaczego? No,
jakbyś wzięła właśnie grę ninja, to on też mógłby, mi by zaimponował.
Dobrze, ale no, ja z kolei powiedziałam, że on by mógł pomóc na przykład podrywać kobiety. A Eevee? Eevee myślę, żeby każdemu zaimponował i rozkochał w sobie.
No może masz rację. Nie wiem, ja poszedłem bardziej tak jakoś stereotypowo chyba.
Okej.
Bo jest taki Pokémon Kupchu. To jest lodowy Pokémon. Taki miś. Biało-niebieski. Z takim gilem pod nosem.
Aha.
I ja tak sobie jak na niego patrzę, to on jest taki strasznie rozczulający. Ja myślę, że nie jedno serce by zmiękło po prostu z nim.
On jest słodziakiem. To prawda.
I myślę, że gdybym miał iść na randkę na przykład z tobą i chciałbym zyskać jakieś punkty sympatii, to bym właśnie zabrał go.
Nie, jakbyś szedł na randkę ze mną, to musiałbyś zabrać Bulbazaura, żeby zyskać punkty sympatii. To wtedy moje serce już byłoby twoje na zawsze.
Albo zabrałbym Mr. Mime'a.
To chyba, żeby mnie przestraszyć.
Tak. Żebyś właśnie... O, to też jest dobry sposób, nie? Że zabierasz Mr.
Tak,
Mime'a.
Żeby... Zabierasz go, ale nie mówisz, że go zabierasz, tylko stawiasz go gdzieś, żeby się creepy zachowywał i żeby ta osoba wskoczyła w twoje ramiona, no, szukając ratunku przed Mr. Mime'em.
No właśnie.
Trochę toksik zachowanie, nie ukrywam.
No, ale różne są sposoby randkowania, tak?
Jasne, no to prawda.
No.
Dobrze. Kamilu, gdybyś miał wystawić jakiegoś Pokemona na konkursie piękności, to który to byłby Pokemon i dlaczego on by wygrał?
To ja wybrałem Aromatisę. To jest taki Pokemon różowo-fioletowy, taki dziwaczny, futrzasty stworek. Te różowe pióra są taką jakby sukieneczką. Z tej sukieneczki w ogóle wystają nóżki. Takie wystawione. Piękne czerwone oczka i rzęski. Nie wiem, czy widzisz tego Pokemona teraz przed sobą.
Nie widzę go. Ale tak mi opowiedziałeś, że mam go w głowie.
No, bo to jest tak naprawdę taki Pokemon, który mógłby wystąpić na konkursie piękności. Absolutnie. Wygląda bardzo tak. No, wygląda tak, jakby mógł wygrać.
Rozumiem.
Jak zwycięzca konkursu piękności wśród Pokemonów.
Rozumiem. Mówiłeś o tym, że alolańskie wersje Pokemonów często są bardzo brzydkie.
Tak.
I bardzo dziwne.
Tak.
Ale ja, słuchaj, wybrałam jedną na konkurs piękności. Bo ja poszłam trochę innym tropem. Czyli nie takiego Pokemona pięknisia, tylko takiego Pokemona, który jest naprawdę piękny, taki w taki sposób, taki wiesz, dostojny. I mam tutaj na myśli Ninetales, który jest już piękny w swojej podstawowej wersji, ale uważam, że ta niebieska, nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą jak ona wygląda. Ja też nie namawiam cię, żebyś wstawiał nam do filmiku, ale proszę, żebyście sobie wygooglowali. Ale ta niebieska, alolańska forma jest absolutnie przepiękna. On wygląda tak dostojnie i tak wiesz, tak pięknie i tak mocno. Więc myślę, że gdybym go wystawiła na konkursie piękności, to nikt by nie miał z nim szans.
No, To fakt, to bardzo, bardzo dostojny Pokémon, rzeczywiście. Ja nie wiem, czy ta Aromatisę, ten Aromatisę, to czy nie jest też przypadkiem alolański Pokémon, także
No.
jakoś tak wybraliśmy. Mimo, że tam jest dużo brzydkich Pokémonów, to też są zdecydowanie bardzo ładne.
Tak.
Ale uważam, że mój by wygrał jednak konkurs piękności.
Ja myślę, że mój by wygrał. Możecie głosować w komentarzach. Albo zrobimy głosowanie na Instastory, jeżeli nie zapomnimy, bo ciągle wam coś obiecujemy, a potem zapominamy. Ale jeżeli nie zapomnimy, to ja zrobię głosowanie i wy stwierdzicie, kto by wygrał konkurs
Tak,
piękności.
zrobimy to głosowanie, bo to jest bardzo ważne starcie. Proszę, głosujcie na ładniejszego Pokemona, czyli mojego.
Czyli na Ninetales.
Aromatisę. Dobra.
Myślę, że wygram.
Dobra. Ale jeśli jesteśmy przy takich ładnych Pokemonach, to powiedzmy w drugą stronę są właśnie te Pokemony ze złym designem. I tu mamy właśnie taką kategorię, najgorszy design stworka. I ja powiem ci tak. Absurdalne są niektóre designy. Bardzo nieudane. Jest na przykład taki Pokémon jak Polossand. To jest zamek z piasku, który jest duchem.
Tak.
Durnie to wygląda strasznie. Jest taki Pokémon jak Stakataka, o którym w ogóle nie wiedziałem. Nie wiem, nie wiem w ogóle skąd on się wziął. On wygląda jak jakiś loch z Zeldy. Inaczej tego nie potrafię opisać. Jakiś mech z Zeldy. Nie wiem, no z tej nowej. Przedziwne. Ale moim zdaniem, pomimo że te naprawdę źle wyglądają i są dziwne. Ale one są dziwne, no jest jakiś zamysł tam. Ale jest taki
No.
Pokémon jak Scoville'Ine.
No.
I to jest Pokémon z tych ostatnich Pokémonów, w które graliśmy. To jest ten Pokémon, który ma czerwoną i zieloną głowę. Jakby, no,
Wiem.
przypiętą do tułowia.
No.
No, tu nie widzę pomysłu. To wygląda bardzo źle.
No.
Bardzo źle. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby stworzyć takiego stwora. Wygląda naprawdę okropnie, wygląda jak koszmar, wygląda jak coś, co by mi się po prostu przyśniło i bym się obudził po prostu cały spocony. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co tutaj autor miał na myśli. A co ty
No.
masz?
Ja się zastanawiałam nad Mr. Mime'em,
Okej.
ale wybrałam w końcu Jinx. Ten Pokémon jest absolutnie obrzydny. Ludzie go porównują do Maryli Rodowicz,
Okej.
a uważam, że to jest obraz dla Maryli Rodowicz.
No.
Bo jest on straszny, jest on brzydki i ja nie rozumiem, o co chodzi z tym Pokemonem.
Ja nie wiem, czy on nie jest też przypadkiem trochę rasistowski.
Nie wiem, on jest fioletowy.
Nie wiem, czy w pierwotnej wersji taki był.
A, rozumiem.
No.
Okej. W każdym razie jest to moim zdaniem bardzo nieudany design. I tak jak bardzo lubię pierwszą generację Pokémonów, to i nawet tam jest kilka dosyć nieudanych przypadków. No.
No, rzeczywiście, Jinx nie jest najlepszym designem, ale uważam, że są gorsze.
Okej.
Mój to jest Scovillain. Absolutnie się pod tym podpisuję. Nie znalazłem gorszego Pokémona.
Okej.
No, dobra. Najlepszy pociesacz.
Togepi.
Dobry wybór.
Togepi wygląda jak przytulanka. Jest przesłodziakiem. I myślę, że jakbym miała Togepi i jakby mi było smutno, to jakbym sobie się przytuliła do mojego Togepi, to byłoby mi smutno troszkę mniej. No, wystarczy na niego spojrzeć.
To prawda.
I od razu jest trochę radośnie.
To prawda. Ja wybrałem takiego smutnego trochę Pokemona. Wybrałem Mabostifa, który jest Pokemonem właśnie z ostatniej gry.
A to ten... No, to taki smutny. To jak patrzysz na niego, to jest jeszcze bardziej smutno.
No to jest taki smutny piesiu, ale ja go pamiętam z tych przerywników filmowych i strasznie on był taki rozczulający i nie wiem, jakoś tak... Myślę, że jakby było nam smutno, to byśmy się tak razem pocieszali.
Rozumiem.
Może nie wiem, może ja bym chciał go pocieszyć. Naprawdę nie wiem, dlaczego go wybrałem. No...
No jest słodziakiem. Dobrze. Kolejna kategoria to jest najlepszy Pokemon dla Złola. Czyli gdybyś był vilanem, to jakiego miałbyś Pokemona?
Masz jakiś typ?
Mam. Ja wybrałam Pokemona, który się nazywa Giratina.
Legendarny.
Legendarny Pokemon, który wygląda jak sam diabeł i demon wcielony.
Taka gąsienica.
Ale taka demoniczna gąsienica. W każdym razie on wygląda taka, to jest taka stonoga może nawet. Bardziej niż gąsienica. Z takimi demonicznymi skrzydłami.
Tak.
Jest w kolorach takiej czerni i czerwieni, tam jest trochę żółtego. I generalnie jest przerażający, ale są bardziej przerażające Pokemony niż on. On wygląda, on jest taki w taki demoniczny sposób, taki właśnie wilański, jakby tak wygląda właśnie. Więc jakbym była vilanem, to zrobiłabym wszystko, żeby mieć tego Pokemona.
Okej. No, ja mam cały Dream Team, jeżeli chodzi o bycie Złolem. Uwaga. Pangoro to jest taka wielka panda z bardzo posępną miną. I jeszcze w buzi ma taki listek. Wygląda jak Tony Soprano w wersji panda. Więc
no,
absolutnie.
To prawda.
Absolutnie. Drifloon, bo to jest porywacz dzieci znany. On, naprawdę historia Drifluma w Pokemonach to jest to, że on porywa dzieci.
Miał.
Porywa je dla Mr. Mime'a, którego też biorę do zespołu.
No, to prawda.
Tacy Ultimate Złole w swojej niszy. Zubat, bo...
O, jest gnojem.
Tak, ludzie nienawidzą Zubatów. Po prostu...
Ja też jestem w tej kategorii, w tych ludziach.
Tak, ja bym wkurzał ludzi moim Zubatem, który by non-stop kogoś atakował w ciemnym miejscu. Mewtwo, no bo wiadomo, to jest Ultimate Badass i wygląda bardzo, bardzo źle. No i szósty Pokémon to jest Persian, dlatego że będąc Złolem musiałbym mieć takiego kota, wiecie, który budzi respekt.
No jak Giovanni.
Jak Giovanni, dokładnie.
No wiadomo.
No. I co sądzisz o moim zespole?
Wspaniały, bardzo mi się podoba tu party. No. Super.
Tony Soprano, Giovanni, Zubat wkurzający porywacze dzieci.
Wspaniałe.
No.
Wspaniałe.
Okej.
No.
Najlepszy Pokémon do przestraszenia babci?
Ja mam Mimikyu.
Dobry Pokémon, żeby babcię przestraszyć. A ej. No, on ma ten taki, że ta głowa mu tak odpada.
Tak. No, on jest straszny. No. Ja się go boję, ale ja miałam w głowie... Bo mamy dwa pytania o babcie, więc drugie pytanie też będzie o babcie, słuchacze. Ale ja miałam w głowie jedną konkretną babcię.
Moją babcię.
Babcię Elę. No i myślę, że jakby babcia Ela zobaczyła Mimikyu, to... Nie wiem, Mimikyu mógłby też nie wyjść z tego cało, szczerze mówiąc. Bo babcia Ela to jest taka babcia, taka wiecie.
Tak.
No.
Tak. Ona zabija szczury.
No.
Nie, bo ja poszedłem tym samym tropem.
Ale tak. A co wybrałeś?
No bo Mimikyu to teoretycznie jest tak, jakby on się podszywa pod Pikachu, a Pikachu jest myszą, elektryczną myszą.
Tak.
Ja z kolei wziąłem tego Gamshusa. To jest bardziej może taka nornica, ale trochę taki szczurek, nie? Jakby z tych szczurowatych. No. A że babcia, jakby też myśląc o babci, pomyślałem, że ona toczyła walki ze szczurami i nawet jednego na klatce załatwiła, to pomyślałem sobie, że to jest taki ultimate enemy i że to jest jakby... dobry Pokémon do przestraszenia babci. Nie pomaga mu na pewno też to, że ma fryzurę Trumpa, nie?
To prawda. No. Mogłoby się to babci nie spodobać, ale nie wiem, czy by się go przestraszyła.
No, może to powinna być bardziej kategoria najlepszy Pokémon do rozjuszenia babci.
Tak, najlepszy Pokémon do walki z babcią.
Tak. Okej. Okay. No i mówiłaś, że jest druga kategoria, czyli taki, z którym babcia by się zaprzyjaźniła.
Tak. I drodzy słuchacze, ja wam teraz przybliżę jednym zdaniem postać babci. I babcia bardzo lubi osoby, które są sprawcze.
O Jezu!
I które są pracowite.
Tak, jakby ja tym samym tropem poszedłem.
I dlatego ja wybrałam na przykład Machoke'a.
Ja wybrałem też Machoke'a.
Co ty mówisz?
Tak, tak, dokładnie z tego powodu.
No, bo on zawsze jest taki pomocny i zawsze nosi te kartony i jest taki sprawczy i silny.
A powiedz, czemu nie wybrałaś Machampa?
Nie wiem. Bo on... A ty masz powód do tego?
Tak, bo ja stwierdziłem, że akurat jakby miał cztery ręce, to by mogło ją to przerazić.
No, trochę tak. Ja miałam najpierw Machampa w ogóle wybranego, ale dlatego, że ja myślałam, że Machamp to jest Machoke i musiałam to wygooglować, żeby stwierdzić, że jednak się mylę. Ale wow, ale żeśmy pomyśleli tak samo, niesamowite.
Tak, tak.
Wow. Tak.
No więc taki nasz wybór.
Tak. A wasze babcie... z kim by się zaprzyjaźniły? Dajcie nam znać w komentarzach.
Tak, dokładnie. Zostawcie lajka i subskrypcję.
O Boże.
Została nam jedna kategoria, więc myślę, że możemy ją jakby zamykając w sposób legendarny, powiemy o naszych ulubionych legendarnych Pokémonach.
Wow, ale ty dzisiaj robisz Segwaya.
Tak, dzisiaj jestem
niesamowite.
Królem Segway. Segwayów?
Ja wybrałam Mew.
Okej, okay. Klasyczek.
Tak, dlatego, że jak powiedziałam na początku, pierwsza generacja to jest mój soft spot, a poza tym uważam, że Mew wśród wszystkich legendarnych Pokémonów jest takim największym słodziakiem. I jest całkiem śliczny, podoba mi się bardzo jego design, w przeciwieństwie do Mewtwo, który już mi się nie podoba za bardzo. I jest potężny, jest w ogóle, ma fajną historię i genezę i bardzo go lubię.
Mówisz, że on jest najbardziej uroczy, nie zgadzam się, kontrowersyjnie.
Wiem, jest ten jeżyk taki.
Tak, ja go wybrałem, to jest Shaymin.
No, zapomniałam.
Uważam, że on jest najbardziej uroczy. Moglibyśmy się kłócić, no bo on teoretycznie jest mitycznym Pokémonem, chociaż ja nie wiem, jaka jest różnica. Ale gdybym miał...
Specjaliści od Pokémonów.
Specjaliści od Pokémonów. Jaka jest różnica między mitycznym a legendarnym? Nie wiem. Wydaje mi się, że to są słowa blisko znaczne. Ale gdybym miał wybrać swego ulubionego legendarnego Pokémona, po dłuższym namyśle, bo głowiłem się trochę nad tym, wybieram Xerneasa, dlatego że Pokémon X, Y to moje ulubione Pokémony i Xerneas jest przepięknym jeleniem z porożem takim kolorowym,
tęczowym,
ma przepiękny design, naprawdę, uważam, że to jeden z ładniejszych legendarnych Pokémonów.
To prawda, jest śliczny, zgadzam się z tobą. Ale ja bardzo lubię Mew.
Też bardzo lubię Mew.
I tym radosnym akcentem żegnamy się z wami, drodzy słuchacze. Idziemy spać. A wam życzymy miłego dnia i reszty tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
Pa, pa.
Pa.